Bardzo serdecznie witam w naszym studiu Paweł Kowal, poseł Koalicji Obywatelskiej, były wiceminister spraw zagranicznych, odkładający dosłownie w ostatniej chwili telefon, bo kciuki jeszcze rozgrzane. Panie pośle, od wczoraj wszyscy komentują wizytę prezydenta Zełenskiego, jego kilka wystąpień i to kluczowe na Zamku Królewskim. A czy panu czegoś zabrakło podczas tej wizyty?
Nie, wszystko było to, co miało być ze strony prezydenta Zełenskiego. Domknięcie roku. Rok temu mieliśmy Wielkanoc z uchodźcami przy stole świątecznym. Wszyscy to pamiętają. To zostaje w historii Polski. Zostaje wielkie powstanie humanitarne Polaków w pomocy dla Ukraińców i przeciwko temu, co robi Putin.
To było tylko wystąpienie, to była tylko wizyta dziękczynna?
Dla mnie to jest taka klamra. To było bardzo potrzebne, ważne. Dobrze, że ten sygnał poszedł przed świętami do polskich domów. Dlatego, że jest też prawdą, że spada napięcie, jeżeli chodzi o poparcie dla Ukrainy. Że spada takie przekonanie w społeczeństwie polskim, że trzeba się w to angażować, więc dla mnie ten sygnał ze strony Zełenskiego był bardzo potrzebny. Myślę zresztą, że także polskie władze o to zabiegały, bo mają świadomość tego, że aspiracje Polaków są większe niż żeby być hubem. Bo to jak ja słyszę ciągle, kiedy ja słyszę ciągle od premiera, jesteśmy hubem, to ja myślę, premier potwierdza fakt, że technicznie jesteśmy w tym miejscu na mapie i przez Polskę przejeżdżają różne rzeczy na Ukrainę. Ale Polacy mają aspiracje w tej sprawie, jeżeli chodzi o przyszłość relacji z Ukrainą, na coś więcej niż być hubem.
Czyli czego zabrakło z perspektywy polskiej w tej wizycie, w tym, co prezydent Zełenski usłyszał od prezydenta Dudy, od premiera Morawieckiego? Jaki element tutaj pana zdaniem powinien jeszcze zaistnieć?
Jeżeli chodzi o prezydenta Zełenskiego, niczego mi nie zabrakło, bo prezydent Zełenski prowadzi ukraińską
politykę.
A po
polskiej stronie?
I on ją prowadzi najlepiej jak umie i robi to z sukcesem. Cały świat na niego patrzy. Jeżeli chodzi o polską stronę, chciałbym już usłyszeć, że projekt traktatu jest. Chciałbym usłyszeć, że projekt traktatu jest, że projekt traktatu polsko-ukraińskiego nowego, na miarę traktatu niemiecko-francuskiego przykładowo.
Paktu Elizejskiego, tak?
Paktu Elizejskiego czy Kwirynalskiego Włochy-Francja, że to jest już na stole. Chciałbym, żebyśmy w Sejmie o tym podyskutowali. Mam nadzieję, że to się zdarzy w najbliższym czasie, a nie ciągle słyszeć, że to się robi, ale tego nie ma. Chciałbym, żeby Polska zaproponowała, i to nie jest tylko do dyskusji z prezydentem Zełenskim, ale to jest do dyskusji z Ursulą von der Leyen i z prezydentem Stanów Zjednoczonych, żeby w Polsce była usytuowana wielka agencja międzynarodowa, która będzie odbudowywała Ukrainę, to byłoby naturalne, no bo skoro jesteśmy tym hubem, to niech rząd pójdzie z jakąś inicjatywą do Brukseli, do Waszyngtonu, być może także do Tokio. Być może także do Tokio, do innych donatorów. Kolejna kwestia, chciałbym zobaczyć, że jesteśmy gotowi do wielkiej zmiany infrastrukturalnej. Wyciągnijmy wnioski z tego, co się stało z tym zbożem, że nie można było tego zboża przeładować, przewieźć, nie wiadomo, co się dzieje, gdzieś pogubili to zboże, więc trzeba dzisiaj, żeby powstał projekt trzypasmowej, poważnej autostrady, powiedzmy Rzeszów-Odessa, plan minimum, do tego połączenie kolejowe. No niech za tym wszyscy, za tymi słowami coś wreszcie pójdzie, żeby Polacy usłyszeli tak, będziemy też uczestnikami jako partnerzy, a nie jako hub. Bo nagle się okaże, że my jesteśmy hubem, a partnerami są Niemcy, Francuzi, ktoś tam, bo polski rząd zapomniał się przygotować.
I o tym, co zrobić, żebyśmy nie byli tylko, jak mówi poseł Kowal, punktem przeładunkowym sprzętu dla Ukrainy, rozmawiamy dalej na rmf24.pl, w radiu internetowym i we wszystkich kanałach społecznościowych. Ale wracając jeszcze, Paweł Kowal jest cały czas w naszym studiu, wracając jeszcze do przemówienia prezydenta Zełenskiego. Dla pana historyka, które słowa prezydenta Zełenskiego wczoraj wypowiedziane na Zamku Królewskim były najistotniejsze, najważniejsze i one zostaną potem zapisane kiedyś.
Chwilami miałem wrażenie, że ktoś prezydentowi Zełenskiemu podsunął stare teksty Jerzego Giedroycia. Jerzy Giedroyć sam niewiele pisał.
Powoływał się nawet w pewnym momencie na Giedroycia.
I tam gdzie mówił o tym, że nie będzie granic, wybrzmiał taki tekst Jerzego Giedroycia chyba z 52 albo 3 roku. Taki proroczy tekst, który mówił o tym, że kiedyś Europa będzie zjednoczona. No tamten czas, kiedy Giedroyć to pisał, to dopiero powstawała Europejska Wspólnota Węgla i stali. Ale Giedroyć powiedział, kiedyś Unia będzie zjednoczona, nie będzie tak naprawdę granicy między Polską a Ukrainą, więc nie ma się co kłócić. To padało wtedy jeszcze w kontekście sporów o to, czy uznać granicę powojenną, czy nie. Więc miałem wrażenie, że Zełenski chwilami wręcz cytuje starego, dobrego Giedroycia z czasów, kiedy Giedroyć był jeszcze młody.
I napisał potem w mediach społecznościowych prezydent Zełenski właśnie, między naszymi narodami w przyszłości nie będzie granic, ale najpierw musimy zwyciężyć. Nie będzie granic politycznych, politycznych, gospodarczych i historycznych. Pana zdaniem to jest takie wezwanie, użył tego, aby dopingować Polskę i Unię Europejską, wpuśćcie nas do Unii Europejskiej. Czy to jest sugestia, że jest potrzebny ten traktat i jakaś forma Unii Polsko-ukraińskiej?
Nie, nie potrzeba Unii Polsko-ukraińskiej. Potrzeba dobrego traktatu, którego częścią będzie zobowiązanie Polski, że Polska będzie aktywnie, stale motywowała i Unię Europejską i NATO do tego, żeby one otwarły drzwi. W przypadku Unii następnym krokiem jest rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych w odniesieniu do Ukrainy. Jeżeli chodzi o NATO, następnym krokiem jest przyznanie planu dojścia do NATO. To się nazywa Membership Action Plan, taka jest tradycyjna nazwa. To jest to, czego Ukraina nie dostała w 2008 roku. To, moim zdaniem, to są oczywiste rzeczy. Ukraina dzisiaj po tej wojnie będzie miała jedną z najmocniejszych armii w Europie, będzie jednym z, obok Polski, z istotniejszych punktów bezpieczeństwa w Europie, będzie zintegrowana przecież z państwami NATO, z armiami NATO, to są fakty. I teraz tak, czy ktoś to zrobi za Polskę? Nie, bo Polska ma w tym największy interes. I dlatego to jest rola dzisiaj polskiego rządu, nowych inicjatyw, wręcz bombardowania Brukseli, czy Brukseli, bo to można powiedzieć, że Brukseli jest i NATO, i Unia, prawda? Bombardowania Brukseli propozycjami. Tego mi brakuje, tego nie ma w ostatnim czasie.
Ale premier Morawiecki mówił, Europo, miejsce Ukrainy jest w NATO i Unii Europejskiej. Kiedy? Kiedy? Pana zdaniem, jaka jest perspektywa? Bo trudno dziś sobie wyobrazić przyjęcie do NATO kraju, który jest w stanie wojny z Rosją.
Wie pan co, ale to się nie dzieje tak, że dzisiaj Ukraina nie jest w NATO, a jutro jest. To jest tak, że trzeba wiele rzeczy dostosować, dopracować. Dużo rzeczy można już robić. Więc zamiast mówić o tym, że sobie trudno wyobrazić, trudno sobie było też wyobrazić napaść Putina na Ukrainę. Dużo żyjemy w czasach w ogóle, które są ćwiczeniami z wyobraźni. Więc po pierwsze powinniśmy się nauczyć wyobrażać sobie różne rzeczy, których jeszcze niedawno sobie nie wyobrażaliśmy. Przykładowo, że Rosja się rozleci, że będzie inaczej wyglądała, że inne będą wpływy Chin, że nie będzie Łukaszenki. No trzeba sobie to wszystko wyobrazić i trzeba sobie także wyobrazić, że Ukraina będzie w NATO. W Unii moim zdaniem będzie zaraz potem, bo pierwsze powinno być NATO, taka powinna być kolejność.
Taka kolejność. NATO, potem Unia.
To jest oczywiste. To jest klasyczna kolejność, która odpowiada potrzebom bezpieczeństwa w naszym regionie i jest najkorzystniejsza także dla naszych obywateli. Jeżeli mają się w to angażować polscy politycy, a angażują się, to muszą rozumieć także nasi wyborcy, muszą wiedzieć, dlaczego my to robimy. I ten motyw bezpieczeństwa jest tu kluczowy. Jest po prostu najważniejszą sprawą. Jeżeli chodzi o Unię, uważam, że w ciągu 10 lat Ukraina powinna być w Unii. Negocjacje z Unią to jest też szansa na to, żeby zbudować pewien wentyl bezpieczeństwa dla Ukrainy po tym, jak ona będzie już po wojnie. A po wojnie będzie krajem w bardzo trudnej sytuacji.
Będzie teraz krajem jest zniszczonym.
Teraz jest, możemy powiedzieć, taka polityczna adrenalina. Ale potem będzie inaczej. Bo potem będzie tak, że będzie polityczna trauma. Trauma rodzin, które straciły bliskich, trauma Ukraińców, że stracili jakieś szanse, trauma, że wyjechali, trauma, że rozpadły się małżeństwa, trauma, że zniszczona jest infrastruktura i tak dalej, i tak dalej. Ukraina będzie pod wieloma względami krajem w bardzo trudnej sytuacji. I jedynym sposobem, który widzę, to jest, żeby równolegle już się wtedy toczyły rozmowy, poważne rozmowy o poszerzeniu Unii, o Ukrainę, Mołdawię i Gruzję też.
A pana zdaniem perspektywa przyjęcia Ukrainy do NATO, jak pan mówi, to powinno być pierwsze przed wejściem Ukrainy do Unii Europejskiej. To jaka to jest perspektywa
czasowa?
Teraz
wszyscy kombinują, wymyślają. To są takie proste rzeczy przetestowane w naszej części świata. Ja przypomnę, że o tym, że NATO powinno sięgać aż po Kaukaz, pisał wybitny amerykański myśliciel Ron Asmus wiele lat temu. Około 2008 rok chyba tekst tego wielkiego polityka i myśliciela amerykańskiego NATO aż po Kaukaz. W Polsce wtedy bardzo popularny. Do tego trzeba wrócić. To jest właściwe myślenie, więc pan tak mnie pyta, taki trochę zdziwiony, a to nie są jakieś nowe rzeczy.
Bo za granicą toczy się wojna z Rosją i mówimy o wejściu do NATO, kraju, który toczy wojnę, broni się przed agresją Rosji.
Pan mnie chce przekonać, że właściwe byłoby w 1943 roku, gdyby powiedzmy Roosevelt powiedział, nie rozmawiamy o tym, co będzie po wojnie, jak już pokonamy Hitlera, to usiądziemy ze Stalinem i sobie pogadamy. No tak się nie robi polityki. Polityka niestety trzeba robić tak, że trzeba walczyć
o tą perspektywę pana zdaniem.
Ale ja wykorzystuję pana pytanie, żeby się odbić i wytłumaczyć swój tok myślenia. Jedna sprawa to jest walczyć teraz, a druga sprawa to jest myśleć o przyszłości i czas na myślenie o przyszłości jest już dzisiaj. Jeżeli prezydent Zełenski, tak na logikę, na taką chłopską logikę, jest w stanie do Polski przyjechać na wizytę oficjalną, można ją wcześniej zapowiedzieć, to znaczy, że ta wojna jednak wszyscy widzą, że jakoś zmierza do końca.
A może spowszedniała, może wszystkie strony przyzwyczajają się do tej wojny i jak mówi sekretarz generalny NATO, NATO także powinno się przygotować na wieloletni konflikt Ukrainy z Rosją.
Powinniśmy się przygotować na to, że spokojnie już nie będzie. Że ostatnio o tym sporo pisałem. W tym sensie, że będzie jakiś proces destrukcji Rosji. Powinniśmy być absolutnie gotowi, i chcę to podkreślić grubą linią, na to, że pewnego dnia może nie być Łukaszenki i trzeba będzie zareagować na sytuację na Białorusi. Powinniśmy być absolutnie gotowi na to, że w tym roku taka jest przecież stawka amerykańska w tej wojnie, żeby ta wojna w tym roku się skończyła, zanim się zacznie kampania w Stanach. Jeżeli nie mówię teraz żadnych tajemnic, każdy, kto się zajmuje polityką, powinien to rozumieć. To się może nie udać, bo to jest jeden ze scenariuszy, ale to jest podstawowy scenariusz, który leży na stole. Dlatego te nowe transze pomocy amerykańskiej i nowe transze pomocy unijnej, i dlatego politycy amerykańscy zaczęli przyspieszać, żeby rozmawiać o poszerzeniu Unii już teraz, ponieważ widzą, że trzeba będzie poszerzyć NATO i widzą, że nie można za długo trzymać społeczeństwa ukraińskiego, ale także gruzińskiego i mołdawskiego w przedsionku. W przedsionku do Zachodu. I proszę luknąć na to, co mówi Blinken, co się mówi dzisiaj w różnych rozmowach politycznych gdzieś w kuluarach. Tego nikt nie mówi publicznie, bo publicznie to się ludzie dziwią, a dlaczego ty to mówisz i tak dalej. Naprawdę to jest
ale perspektywa zakończenia wojny na polu bitwy militarnej, czy zakończenia wojny, naciski na zakończenie wojny
rzeczy,
przy stole.
Ciekawe rzeczy w tej sprawie mówił pan Sybicha, to jest współpracownik Zełenskiego wczoraj. On wyraźnie pokazuje, że trzeba jeszcze trochę pójść militarnie, żeby stworzyć warunki do rozmów. To też nie jest znowu jakieś odkrycie. I dla mnie jest to oczywiste,
choć oficjalnie Zełenski mówi, musimy odzyskać 100% ziem.
Ale to nie jest trudne.
Musimy wrócić.
Ale to jest blisko. Bo to znaczy, że oczywiście pewna masa krytyczna musi być przekroczona na polu bitwy. Ukraińcy muszą się zbliżyć do swojej granicy. Putina musi nie być, ale zobaczmy, że te sygnały z Zachodu do kierownictwa rosyjskiego są już jasne w tej chwili. Musicie sobie poradzić sami z Putinem. Putina nie będzie i wtedy się tego dnia się zaczną rozmowy i ten dzień może oczywiście nastąpić za 10 lat, ale może też nastąpić za miesiąc. Polska polityka, polska dyplomacja po tym wszystkim, co się stało, po tym wielkim wysiłku Polaków muszą być na to gotowi. Nie można sobie mówić, a czekamy, aż się wojna skończy. No, to nie jest poważne polityczne podejście.
A wczoraj na Zamku Królewskim dosyć dobitnie prezydent Zełenski wymienił literka F i 16. To wskazał, że po armatach, czołgach przyszedł czas na sprzęt natowski latający. Dać?
Polska dzisiaj stoi na czele tak zwanej koalicji czołgowej, czy jak to się tam nazywa, czyli po prostu napędza, żeby wysłać czołgi.
Wysłać migi. Leopardów.
Ja od dawna mówię, że przyjdzie czas też na nowocześniejszy sprzęt. I jestem za tym, żeby pomagać małymi kroczkami. Jest bardzo dobra metoda Bidena. Ja dzisiaj ją bardzo doceniam po roku. Małymi kroczkami. I przyjdzie czas na to, o co pan pyta. Natomiast to wszystko składa się na ten obraz, o którym mówię. Jest ogromne zaangażowanie Polski. Polityczne, symboliczne, ludzi. To musi znaleźć swoje odzwierciedlenie nie tylko w tej opowieści, że jesteśmy mocarstwem moralnym czy hubem, ale w planie na przyszłość, który będzie realistyczny, wiadomo co w nim jest i potem zrealizowany.
I co powinno być w tym planie? Punkt pierwszy, punkt drugi, punkt trzeci?
To co powiedziałem. Bliska współpraca, jeśli chodzi o obronę, produkcję zbrojeniową i tak dalej. To jest szansa na ogromny postęp technologiczny naszego regionu. Szybka akcesja Ukrainy do Unii, tak żeby nie było między Polską a Ukrainą granicy. Połączenie transportowe, absolutnie konieczna sprawa. Kwestia współpracy młodzieży, odkładam na bok, jest oczywista. Polacy, polskie firmy rodzinne, także polskie samorządy. Podkreślam rolę polskich miast. Obecne w procesie inwestycyjnym na Ukrainie. Polskie samorządy powinny dostać możliwość prawną, żeby korzystać ze środków amerykańskich i europejskich po to, żeby się włączyć w odbudowę infrastruktury na Ukrainie i wejść tam także kapitałowo. Ale nie ze środków polskich samorządów, tylko ze środków, które będą pomocowe. Dzisiaj, gdyby ktoś powiedział jakiemuś polskiemu miastu, proszę bardzo, macie tutaj, nie wiem, miliard dolarów, rozdysponujcie, zróbcie coś na Ukrainie za to. To nie mieliby do tego ramy prawnej, nie wiedzieliby, jak to zrobić.
A panie pośle, przypomnę, Paweł Kowal jest naszym gościem. Panie pośle, nie zabrakło panu wczoraj, choć i prezydent Duda, i premier Morawiecki to podkreślali, rozwiązania czy wyjścia do przodu z tymi kwestiami bolesnymi we współpracy, w wspólnej historii, także polsko-ukraińskiej, tej dawnej, chociażby Wołyń, i tej najbliższej, problem ze zbożem.
Ja Znaczy problem ze zbożem odkładam w ogóle, bo to jest problem śmieszny w takim rozumieniu, że jeżeli Polska w XVI-XVII wieku mogła z tego samego terytorium, czyli z terytorium dzisiejszej Ukrainy, wówczas Rusi, przetransportować zboże do Gdańska i je wysłać i oddzielić od innego zboża, no to jak ja dzisiaj patrzę na to, że premier mówi, że on tego nie umie, że Kowalczyk mówi, że tego nie umie, mnie to po prostu śmieszy.
Bo Komisja Europejska im nie pozwala.
Jeszcze opowiadają, że im tutaj szkodzi Komisja Europejska. To jest niepoważne, absolutnie. Dlatego, że w polskim interesie leży, żeby handel z Ukrainy szedł także przez Polskę. W interesie polskiego państwa leży, żeby wyraźnie oddzielić jedno zboże od drugiego. W interesie leży rozwój naszych portów na Bałtyku. To jest dziwne, że rząd w ogóle zrobił taką hecę wokół tego. Tak nie powinno być. Więc to, tę sprawę całkowicie odkładam. Jeżeli chodzi o kwestie historyczne, jest dobry model litewski w relacjach. Myśmy mieli tam też dużo problemów historycznych. I w momencie, kiedy polskie wielkie firmy zaczęły wchodzić poważnie na rynek litewski, nagle wszyscy przestali się tak koncentrować tylko na sprawach historycznych. Nagle wszyscy się nauczyli, że trzeba załatwiać sprawy historyczne, ale też mieć dobre relacje, bo jest biznes. I to jest moja propozycja w relacjach polsko-ukraińskich. Trzeba załatwiać sprawy historyczne. Trzeba zabiegać o to, żeby Ukraińcy pozwolili oznaczyć krzyżami miejsca śmierci w ludobójstwie przecież na Wołyniu Polaków. Ale jednocześnie trzeba mieć te inne tematy, które będą wszystkich powstrzymywały przed nadmierną nerwicą polityczną.
Ale nie zabrakło panu tutaj jakiegoś jasnego, czytelnego zdania ze strony prezydenta Zełenskiego. Prezydent Duda sugerował, musimy budować relacje na przyszłość, pamiętając o historii, a premier Morawiecki apelował wprost, pozwólcie nam znowu prowadzić prace ekshumacyjne.
Ale nie wiem, co mam tutaj powiedzieć. Już wszystko powiedziałem. Nie będzie dobrych relacji polsko-ukraińskich, jeśli sprawy historyczne nie będą załatwione, ale nie będzie ich także, jeżeli będziemy skoncentrowani tylko na sprawach historycznych.
Czyli bardziej do przodu.
I to, bo polityk nie może... Wie pan, ja też mam taką intuicję jako historyk, żeby mówić o historii. To jest mój zawód. Ale też występuję u pana jako polityk. Muszę powiedzieć, co trzeba zrobić w przyszłości i widzieć to razem. Przeszłość, przyszłość i teraźniejszość. Jeżeli tego nie widzę, to znaczy, że jestem słaby polityk.
Paweł Kowal, poseł Koalicji Obywatelskiej, był naszym gościem. Dziękuję pięknie za rozmowę.